Tajemnice Pomorza.
Do lekarza dzisiaj idziemy, prawda? Wybieramy się do lekarza w Dawnym Gdańsku.
Dokładnie.
To chyba nie było bezpieczne.
W Nowożytnym Gdańsku lekarz mógł często zaszkodzić, aniżeli pomóc. Dostęp do lekarza był bardzo ograniczony i bardzo często konsultacje z lekarzem były prowadzone korespondencyjnie.
Jak to korespondencyjnie? Trzeba było list napisać do lekarza?
Tak, pisało się list, w którym przedstawiano dolegliwości i lekarz po prostu zalecał odpowiednie terapie, ewentualnie zlecał odpowiednie leki, które z kolei aptekarz był zobowiązany zrealizować.
Jesteśmy w Nowożytnym Gdańsku. Kto nas mógł wyleczyć? Albo próbować wyleczyć?
Mamy całe spektrum różnego rodzaju ludzi, którzy zajmowali się czy parali się leczeniem. Oczywiście w pierwszej kolejności należy wskazać na promoti doctores, czyli tych takich oficjalnych lekarzy z wykształceniem uniwersyteckim, którzy odbierali najlepsze studia. Ten lekarz nie mógł inwazyjnie nas leczyć, to znaczy nie mógł, powiedzmy, wykonywać różnego rodzaju operacji, tylko tak naprawdę stawiał diagnozę. Brał, powiedzmy sobie, mocz delikwenta, no i na podstawie tego moczu, na podstawie badania pulsu, czy na podstawie, powiedzmy, nawet konsystencji ekskrementów, próbował postawić diagnozę.
To lekarz, a kto jeszcze leczył?
Tak, poza lekarzem oczywiście mamy do czynienia również z chirurgami, czy takimi mniej utytułowanymi, wędrownymi operatorami. Jeżeli chodzi o chirurgów, no to tutaj trzeba powiedzieć, że chirurdzy byli zrzeszeni w cechu.
Taki związek zawodowy.
Związek zawodowy. Trzeba było zdobyć tytuł mistrza cechowego, wykonać ten swoje majstersztyk, czyli pokazać swoje umiejętności, prawda?
Ci chirurdzy natomiast prezentowali swoje umiejętności podczas sekcji na żywo, prawda?
Tutaj warto wskazać ten przykład spod Gdańska, bardzo słynny, w Pruszczu Gdańskim. Joachim Ilha przeprowadził sekcję zwłok, publiczną sekcję zwłok noworodka z wadami mnogimi. Była to pierwsza w Europie Środkowej tego typu sekcja. Chirurdzy, czy parający się właśnie leczeniem, bardzo często też promowali siebie przez pokazywanie osiągnięć, na przykład coś takiego, że wieszali na przykład wycięty guz pacjenta, który udało im się usunąć gdzieś w publicznym miejscu i chwaląc się tym, że oni potrafią
że mieli rzeczy. Tyle szczęścia i pacjent przeżył.
I mieli tyle szczęścia, że pacjent przeżył. Poza chirurgami pamiętajmy jeszcze właśnie o tym, że byli aptekarze. Był również kat, który parał się właśnie leczeniem. Zresztą znał się poprzez stosowanie tortur, umiał nastawiać zwichnięte kończyny. Bardzo często uciekano się do pomocy kata. Należy też wskazać na właśnie całą masę różnego rodzaju ludzi, którzy głosili się ludźmi, którzy potrafili wyleczyć wszelkie choroby, czyli różnego rodzaju szarlatani, znachorzy, wyrwi zęby, olejarze i tego typu podobne profesje, które tworząc odpowiedni klimat na jarmarkach, oczywiście oferowali swoje usługi. Czasami dorabiali się ogromnego majątku. Przykładowo w czasie epidemii cholery w Gdańsku w 1831 roku był niejaki Haman, który sprzedawał tak zwane Wundertropfen, wtedy w osadzie, czy w miejscowości Stogi, niedaleko Gdańska, dzisiaj dzielnica, prawda, Gdańska. Tam zmierzały po prostu masy ludzi, którzy boją się zachorowania na cholery. Liczyli na to, że te cudowne krople ich po prostu uzdrowią.
Tajemnice Pomorza.
No to idziemy do lekarza w Nowożytnym Gdańsku. No ale na co mogliśmy zachorować? Co taki lekarz był w stanie rozpoznać? Jakie rodzaje chorób?
Tak naprawdę przez cały okres nowożytny w zasadzie najgorszymi, najbardziej takimi wyniszczającymi były choroby epidemiczne. Należy wskazać na dżumę, która szalała w Gdańsku już od wieku XIV przynajmniej, aż po wiek XVIII. Ostatnie epidemie dżumy w Gdańsku miały miejsce w latach 30. XVIII wieku, ale do historii przeszła jako taka najbardziej spektakularna epidemia z roku 1709. Wówczas to w samym Gdańsku miało umrzeć 24 532 osoby, czyli tak naprawdę 1/3 mieszkańców całego nadmotławskiego grodu. I to była taka najbardziej, byśmy powiedzieli, przerażająca choroba. Ale pamiętajmy oprócz tego, że była cała masa innego rodzaju dolegliwości. Tak naprawdę ludzie umierali wówczas na takie, z naszej perspektywy dzisiejszej, z błahych przyczyn. Duża śmiertelność na przykład była powodowana przez wyrzynanie się zębów, szczególnie wśród małych dzieci.
Czyli zakażenie jakieś.
Zakażenia, tak. Pamiętajmy, że nie wiedziano wówczas o tym, że są bakterie. Twierdzono, że choroby są wywoływane przez tak zwane zgniłe powietrze, czyli
miazmaty. No tak, no bo bakterie to dopiero wiek XIX.
Tak, tak, dopiero wiek XIX i to tak naprawdę nawet nie pierwsza połowa wieku XIX, ale dopiero druga połowa XIX wieku, więc tak naprawdę do pierwszej połowy XIX wieku...
Powietrze, morowe powietrze.
Morowe powietrze, tak, morowe powietrze. I tak, ale tak naprawdę te praktyki, które były wykorzystywane w dżumie, w przypadku dżumy, to tak naprawdę były wykorzystywane potem w różnych innych chorobach.
No dobra, to jak wyleczyć dżumę?
Najczęstszą praktyką była po prostu kwarantanna. Były takie trzy postawy w czasie epidemii dżumy. Jedna postawa mówiła, że trzeba żyć dniem, carpe diem, prawda, więc baw się, tańcz i tak dalej, bo...
Aż nie zachorujesz.
Tak, że aż nie zachorujesz. Druga mówiła o tym, żeby się modlić, więc tak naprawdę były całe takie procesje, które szły przez miasto, tak zwani flagelanci, którzy biczowali siebie po plecach, prawda, i w ten sposób próbowali przebłagać Boga, żeby odpuścił zarazę. Szukano też kozła ofiarnego. W tym przypadku na przykład oskarżano często Żydów o to, że roznoszą epidemię i próbowano na nich wykonywać się różnego rodzaju samosądy. No i tak naprawdę najsłynniejszy sposób przeciwko dżumie to po prostu wiej, jak najdalej się da. Szczególnie ci bogaci, którzy mieli temu środki, uciekali z zadżumionego miejsca, to roznosili, nie wiedząc o tym, dżumę. Natomiast jest cała masa różnego właśnie rodzaju innych chorób.
I to podajmy kilka przykładów takich chorób.
Tak naprawdę mogły ich zabijać zupełnie inne choroby, takie jak tyfus, dur brzuszny, inne infekcje. No w Gdańsku na przykład taką chorobą, która też była powszechna ze względu na klimat Gdańska, no to pamiętajmy reumatyzm, prawda? On był tutaj wszechobecny, no bo jesteśmy w grodzie nadmorskim, więc chłodno, wiatr, prawda, woda, wilgoć i tak dalej, i tak dalej.
A żeby wyleczyć z choroby, potrzebne są nam leki, a o lekach już za chwilę.
Tajemnice Pomorza.
Wracamy do nowożytnego Gdańska. Staramy się pozbyć choroby i do tego potrzebne nam są leki. Czym byśmy się leczyli w takim XVI, XVII, XVIII czy nawet na początku XIX wieku, bo to się pewnie niewiele zmieniło.
Generalnie rzecz biorąc, mamy taką kontynuację w tej terapii. Tak naprawdę to było kilka takich środków.
Niech zgadnę, jeden to upuszczenie krwi.
Tak, upuszczanie krwi. To była bardziej terapia niż lek i ona była powszechnie stosowana. Powiem szczerze, że nawet w XIX wieku, kiedy sami lekarze zaczęli się powoli wychowywać z tej terapii, to mimo wszystko było z tym ciężko, dlatego że sami pacjenci żądali puszczenia krwi. Każdy woli jednak sprawdzone terapie niż eksperymenty, prawda? Początkowo w tym okresie XIX wieku no pacjenci niechętnie patrzyli na jakieś nowości, tylko raczej woleli takie sprawdzone metody, więc dalej mamy na przykład ogłoszenia w prasie na temat ceny pijawek, które były powszechnie używane. Też i mamy takie normalnego rodzaju upusty, które też miały swoją oczywiście całą naukową obudowę. Trzeba było upuszczać z odpowiedniej żyły w przypadku odpowiedniej dolegliwości krew.
To co jeszcze ciekawego, leczenie rtęcią na przykład.
Tak, chorób wenerycznych. I tutaj rzeczywiście te choroby weneryczne były problematyczne dla ówczesnych mieszkańców. Były bardzo powszechne. Dopiero w XIX wieku wprowadzono nadzór nad domami publicznymi i wówczas po części udało się zahamować postępującą właśnie chorobę weneryczną.
No dobrze, to jeszcze jakie leki się pojawiały w tym nowożytnym Gdańsku? Może coś takiego, co nas zaskoczy, wystraszy?
Można powiedzieć, że mamy do czynienia z trzema źródłami czerpania surowców potrzebnych do przygotowania medykamentów. Czyli mamy leki pochodzenia roślinnego, od zwierzęcego i leki pochodzenia mineralnego. I tak naprawdę
ludzkiego?
Człowiek należy do królestwa zwierząt, więc mówiąc o lekach zwierzęcych, należy właśnie wskazać, że człowiek był wymieniany jako numer jeden, prawda, wśród...
Jakaś sproszkowana nerka z kazańca?
Oczywiście, że tak. Być może niekoniecznie sproszkowana, ale o co tutaj chodziło? Mamy teorię sygnatur. To jest jedna z teorii, która obowiązywała w środowiskach akademickich okresu nowożytnego, która mówiła, że podobne leczy podobne. Więc na przykład, jeżeli masz problem z płucami, no to zażyj lisich płuc, prawda? Jeżeli masz problem z, powiedzmy, nerkami, no to były jakieś rośliny, których liście przypominały kształt nerki, wówczas takie liście czy napary z takich liści zażywano. No i więc, jeżeli mamy na przykład problemy z kwestią mózgu, no to dobrym lekarstwem jest mózg. No i człowiek był wykorzystywany do leczenia w każdej formie tak naprawdę. Wszystko używano, i skórę, i kości.
A skąd pozyskać surowiec?
Zwłoki musiały podchodzić od odpowiedniej, powiedzmy sobie, osoby. Musiała to być osoba witalna, czyli taka młoda i zmarła śmiercią gwałtowną. Możemy się domyślić, że najlepszym źródłem zatem surowców były oczywiście zwłoki ludzi, którzy trafili pod topór katowski.
To kiedy ta medycyna zaczęła przypominać naszą?
Dopiero począwszy od drugiej połowy XIX wieku, kiedy do użytku weszły nowe rozwiązania, takie jak preparaty znieczulające, dezynfekcja, a potem w drugiej połowie XIX wieku to już mamy do czynienia z odkryciem bakterii. To zrewolucjonowało medycynę. Te zmiany najszybciej następowały w dużych ośrodkach miejskich, gdzie była duża liczba lekarzy, ale na wsiach to jeszcze do XX wieku brakowało lekarzy i zawierzano różnego rodzaju po prostu dalej szarlatanom.